Ikona, którą widzimy, jest podpisana po grecku he metamorfosis. Przemienienie. Nie jest to przeistoczenie, tylko przemienienie. Pan Jezus pokazuje swoje piękno, takie, jakie będzie miał po zmartwychwstaniu. Uczniowie są zachwyceni, zaskoczeni i do końca życia pamiętają tą scenę. Doświadczenie piękna Pana. My chcielibyśmy także doświadczać piękna Pana Jezusa we wspólnocie, którą tworzymy jako Kościół. Jesteśmy wspólnotą i Pan Jezus jest tutaj obecny. To było motywem między innymi Soboru Watykańskiego II, kiedy odwrócił księdza, który odprawiał do tej pory w kierunku krzyża, ołtarza, w kierunku wschodu, odwrócił do ludu, no bo była refleksja, no gdzie jest Jezus Chrystus? No to jest Jezus Chrystus. To jest ciało, jak definiujemy Kościół? Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Niektórzy z was chodzili na lekcje religii, daj Boże, to się uczyli właśnie takiej definicji, że Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa. Przy czym mamy też ciało Chrystusa, którym przed chwilką karmiliśmy się. Eucharystyczne. Ale to jest ciało i to jest ciało. Tu jest Chrystus i tu jest Chrystus na ołtarzu. Tym karmiliśmy się i tylko ciało, które tutaj sobie zasiada pięknie w tych puchowych ławkach, no to jest ciałem Chrystusa. I dlatego jak ja się modlę, to jaką twarz ma Chrystus? No taką. To jest Chrystus. To jest Chrystus. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Po prostu, jeżeli przystępujemy do sakramentu chrztu, otrzymujemy chrzest, to co się dzieje? Zostajemy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, to znaczy połączeni z Nim, jak naczynia połączone. Stanowimy z Nim jeden organizm, który właśnie nazywamy ciałem Chrystusa. To jest jeden organizm. On jest, jakoś Paweł, święty Paweł chciał to wytłumaczyć i mówi, on jest głową, a my członkami jego ciała, tak? Żeby pokazać jego centralne znaczenie, więc odwołuje się jakoś do metafory ciała, żeby to wytłumaczyć. Więc mówimy, Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. I często pytam, jak zdarza mi się być na parafii, jakiś chrzest przyjmować, ktoś chce ochrzcić, dlaczego chcecie ochrzcić dziecko? No, żeby nie miało grzechu pierworodnego. To jest skutek dopiero tego, co się wydarza, bo przede wszystkim chrzcząc człowieka, łączymy go, niejako właśnie wszczepiamy, bo to jest dobra też metafora, spawamy go z Jezusem Chrystusem. Staje się jednym czymś z Jezusem Chrystusem. To jest cały Chrystus. A Chrystus, grzech nad nim nie ma władzy. Szatan nie ma władzy. On zwyciężył śmierć, zło, piekło, szatana, grzech, wszystko, co jest przeciwne człowiekowi. I dlatego konsekwencją tego jest to, że ten, który jest Chrystusem, zjednoczony z Chrystusem, jednym ciałem z Chrystusem, nie ma grzechu żadnego, ani pierworodnego, ani żadnego innego. No potem może troszeczkę nabroić, no to potem mamy powtórny chrzest. A powtórnym chrztem jest nic innego jak sakrament pokuty. Dawniej bardzo rzadko używany w starożytności chrześcijańskiej. Teraz zachęca Kościół w swoim przykazaniu, żeby minimum raz w roku się spowiadać. Nie? Ale zachęca też do tego, żeby i częściej, jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać moce powtórnego chrztu, zanurzyć się, znowu odnowić naszą więź nierozerwalną z Chrystusem. Więc Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Dlaczego o tym mówię? Bo mówię o komunii, o jedności, o wspólnocie. My, jako chrześcijanie, jesteśmy wspólnotą obiektywną, w tym sensie, że już nic nie musisz robić, żeby być wspólnotą, bo po prostu jesteśmy jednym organizmem. Ja jestem Chrystusem, ty jesteś Chrystusem, ty jesteś ksiądzem. Po prostu jesteśmy... Chrystus, Duch Święty za nas to robi. Tak, nie musimy nic dodatkowego. Byliśmy nie robili, żeby odpaść od tego, ale tak, to Duch Święty pospawał nas i jesteśmy jednym organizmem. To jest obiektywne. Przy czym musimy wiedzieć, że no, wspólnota jeszcze będzie miała drugi wymiar. I tak jest wiele rzeczy w chrześcijaństwie, że z jednej strony coś jest dane od Pana Boga, a z drugiej strony jest też wysiłkiem człowieka, żeby odpowiedzieć na to, co Pan Bóg daje. Ja jestem parafianinem parafii świętej Anny w Zabrzu, która nominalnie ma 18 tysięcy parafian. Słuchajcie, 18 tysięcy parafian to jest tłum, to nie jest wspólnota, to jest tłum. Ja jestem księdzem, ludzie mnie nie znają, nie? Ja ludzi nie znam, no sąsiedzi mnie znają, ale tak to generalnie to no tam widzę, jak ubiorę się w sutannę, no to sutannę rozpoznają, ale nie moją twarz. Wspólnota, żeby była wspólnota i tak, jesteśmy obiektywnie wspólnotą. Ze wszystkich nas Pan Jezus robi wspólnotę. Ale z drugiej strony, co my mamy zrobić, aby po ludzku, żebyśmy byli wspólnotą? Czyli ta grupa ludzi, która ma jakieś tam swoje interesy, biznesy, zna się bardziej i mniej, jakie warunki muszą być spełnione, abyście tworzyli wspólnotę? Wy już nieraz rozmawialiście pewnie o wspólnocie. Macie jakieś pomysły? Pytać, właśnie jak mikrofon bezprzewodowy ten podchodził, nie? I pytał. Ale nie wiem, czy macie na tyle odwagi, żebyśmy w tych warunkach podialogowali, żebyście się odezwali, ale znacie się chyba na tyle. Powiedzcie mi, co trzeba zrobić, aby dana grupa ludzi stała się wspólnotą? I jeszcze jedno zastrzeżenie, niekoniecznie od razu chrześcijańską, wspólnotą, ludzką. Bo my od razu wejdziemy w slang religijny. A co trzeba zrobić po ludzku, żeby coś było wspólnotą?
Więzi.
Na przykład ja mam kuzynów za granicą i no, mamy więzy krwi, nie? I jakoś tak, żeśmy kilka lat nie rozmawiali, nawet nie wiem, co tam u nich, no ale jesteśmy wspólnotą czy nie? Jakieś wspólne wartości. Nie? To jest ważny element, wspólne wartości. Niektórzy z dalekich moich rodzin mamy tak odmienne wartości, że można się zastanawiać, czy byśmy w ogóle o to samo walczyli, tak samo myśleli, czy nawet nie stanęlibyśmy przeciwko sobie bronią jako wrogowie przy ewentualnych rozgrywkach, dajmy na to, nie wiem, wojenno-politycznych, nie? Bo mamy inne wartości, o co innego walczymy, nawet przeciwstawne, więc wartości będą bardzo ważne. Bardzo ważne. No jaki macie jeszcze inny pomysł? Więzi, tam gdzie były więzi, która z was powiedziała więzi, to jest też ważne, za chwilkę do tego wrócimy, bo tylko, że więzi same się nie wytworzą. Nie? Więzi powstają przy wartościach, przy czymś, o co razem dążymy. Coś, nad czym popracujemy. Kiedy będziemy wspólnotą, która to mówiła o więziach? Rękę w górę. A, tam z tyłu. Dobrze. Chodzi o to, że musielibyśmy popracować nad tym, żebyś ty była dla mnie ważna, a ja dla ciebie ważny. Wtedy, że wpływamy wzajemnie w większym lub mniejszym stopniu, bo zawsze można to pogłębiać, na swoje, nie wiem, szczęście w życiu, to już jest hardcore, ale żebyśmy nie byli sobie obojętni. To jest jakiś rodzaj więzi. Ty miałeś jeszcze jakiś pomysł. Tak, to jest też jeden z najgłębszych rodzajów więzi. Po prostu nie przyjaźń. I samo to się nie zrobi. Same tworzą się koleżeństwa, znajomości i my jesteśmy w tych wspólnototwórczy na zasadzie takiej, można by powiedzieć, cebuli. Głęboko to jest gdzieś, ach, przyjaciół, to tam jeden, dwóch, pięciu najwyżej. Potem mamy gdzieś tak 15 dosyć bliskich znajomych. Potem mamy 50 takich dalszych znajomych, którzy znamy. A potem mamy całą listę telefoniczną, gdzie 4-5 ludzi, tak nawet nie kojarzymy, kto tam jest. Nie? To z wiekiem trochę jest więcej. Nie? A jeżeli jeszcze się ma jakieś stanowiska i biznesy, to już w ogóle ktoś do mnie dzwoni, no mam nazwisko, imię, ale nie wiem, kto to jest. W ogóle nie umiem skojarzyć. Nie? Więc sobie notuję. Ale to właśnie jest jakby też stopniowalne. Wrócę do tego jeszcze, że do tej obiektywnej rzeczywistości znowu kościelnej. Żebyście wiedzieli, Pan Jezus stworzył z nas Kościół. No po polsku to brzmi tak, jak brzmi, ale w języku greckim to jest eklezja, eklezja. Co to jest eklezja? To jest hebrajski kahal, ale wam wyjaśniłem, nie? Kahal po hebrajsku to jest zwołanie, zgromadzenie. Ludzie się gromadzą i to ma nie tylko znaczenie religijne, świeckie, eklezja świeckie. Chodźcie wszyscy na rynek, bo przyszedł jakiś dekret króla i tam Giermek go odczyta, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. Co to jest? Zgromadzenie. Zgromadzenie. zbór. To wezmą też protestanci i będą nazywali swoje zgromadzenie zborem. I to jest bardzo poprawne. To jest zbór, zgromadzenie. My stanowimy też zbór, tak? Zgromadzenie. To się wzięło też z takiego przeświadczenia, że to zgromadzenie, potem właśnie chrześcijanie to zagarnęli to słowo i zaczęli używać do tego zgromadzenia, które tworzy komunię. Komunię, czyli wspólnotę, communicantes, czyli ci, którzy ze sobą się komunikują i to głęboko na zasadzie duchowej. Komunia to greckie słowo znowu było koinonia. Koinonia. Kto to byli ci, którzy koinonię mieli? To byli ci, co mieli wspólny biznes. Święty Jan, święty Andrzej, święty Piotr. Mieli wspólne łodzie. Łodzie. Dlatego, że lepiej prosperowali, kiedy zrobili spółkę, bardziej lub mniej akcyjną, ale razem łowili. I mieli wspólny biznes, to byli koinonoi, współbiznesowcy. Chrześcijanie znowu zagarnęli to słowo i tym słowem oznaczali się ci, których wspólnym biznesem, wspólnym interesem, wspólnym czymś, wokół czego się gromadzą, jest Jezus Chrystus. Dlatego my powiemy, że tworzymy komunię, więź, communicantes, tak? Współbiznesowcy, bo musimy się jakoś dogadywać, dzielić łupy, a tym łupem jest Jezus Chrystus. No, tam, gdzie będzie padlina, tam zlecą się sępy. W pewnym momencie Pan Jezus mówi. A to jest odnośnie do Niego ukrzyżowanego, mówi. To jest metafora bardzo taka trudna do wyjaśnienia, bo nam, ale chodzi o to, że On jest łupem naszym. My się Nim dzielimy. Właśnie przed chwilką żeśmy się nie najedli. Nakarmiliśmy się. Nie? Strasznie to może brzmi, ale no, o to chodzi. On jest naszym biznesem. I On tworzy z nas obiektywną wspólnotę. I teraz my bierzemy, my jesteśmy, wiemy, że jesteśmy częścią Jezusa Chrystusa. My jesteśmy kościołem, powiemy, czyli eklezją. Co robimy? Bierzemy, wypalamy cegły, ścinamy drzewa, ociosamy je, jakoś tam zrobimy z tego jakiś muł ziemi i zaczynamy robić obraz nas, czyli Kościół, którym my jesteśmy, którym piszemy z dużej litery, zacznie robić świątynię, czyli Kościół, który piszemy z małej litery, który jest obrazem nas. Świątynia ma taką teologię, że my wybudujemy coś, zorganizujemy przestrzeń na taką miarę, jaką w sobie rozpoznajemy obecność Jezusa Chrystusa. I to jest teologia chrześcijańskiej świątyni. Świątynia. Wy jesteście świątynią Bożą. W was mieszka Duch Święty, będzie mówił Paweł. My wiemy, że my jesteśmy świątynią, ale też robimy świątynie, które czasem się dziwimy, bo są takie jakieś wioseczki, zapadłe dziury, a się wejdzie do kościoła i jejciu, ile złota, czy to, jak oni to zrobili, takie coś. Ponieważ ci ludzie mieli świadomość swojej tożsamości. Kim oni tak naprawdę są. Nie? Dobrze się widzieli, że są kimś wielkim. Coś, co przerasta ich rzeczywistość, wśród której żyją. No i w różnych takich formułach Kościół będzie się określał. Nie? Różne metafory, obrazy, że jesteśmy owczarnią, bramą, oblubienicą. Nie? My na przykład, też Biblia bardzo opisuje, że my jesteśmy jako oblubienica baranka. Jezus Chrystus to jest ten baranek. Bo dlaczego baranek? No Izrael zabijał paschalnego baranka i się nim karmił na drogę, na Paschę, którą szedł. I on wziął na siebie tę symbolikę baranka, którą w Paschę zabito. I on jest tym barankiem, ale baranek ma swoją oblubienicę, za którą oddał życie. A kto to jest tą oblubienicą? O, my wszyscy. Tak całe dzieje świata, Kościoła kończą się wielkim, jednym, radosnym weselem. Weselem, czyli impreza. Impreza weselna na godach baranka, czyli na zaślubinach ze swoją małżonką, którą my jesteśmy, jako zbiorowa oblubienica. Zbiorowa oblubienica. I my jesteśmy tymi żywymi kamieniami. No, ale chcielibyśmy jakby odpowiedzieć na to, żeby nie tylko Pan Jezus budował. Często to zostawiamy. No i skoro my jesteśmy obiektywnie wspólnotą, co my mamy jeszcze robić? No to siedzimy, przychodzimy i jak do lokalu, żeby nas tam kler obsłużył, powiedział słowo, zrobił co trzeba na ołtarzu i tyle, nie? No przychodzimy jako klienci. Tymczasem, żeby to była wspólnota, która jest odpowiedzią na tą obiektywną rzeczywistość, którą Jezus Chrystus z nas tworzy, no musielibyśmy jeszcze tworzyć wspólnotę jako naszą cnotę, jako coś, co my wypracowujemy. I te wszystkie elementy, które wy podaliście, są słuszne, bardzo prawdziwe. Przy czym, jak weźmiemy różne nauki socjologiczne i psychologiczne, to wspólnota prawdziwa, dobra jest taka, która zaspokaja dwa nasze takie, dwie takie potrzeby bazowe, elementy strukturalne, na które zgadzają się nawet ci, którzy nie są chrześcijańskimi socjologami czy psychologami. Że mamy potrzebę taką, żeby być indywidualni, niepowtarzalni, sobą każdy, a z drugiej strony, żebyśmy potrafili wejść w jedność, która będzie chroniła, dbała o naszą indywidualność. Niestety to jest bardzo trudne, ponieważ my często wchodzimy w takie wspólnoty, czy takie relacje, gdzie będziemy rezygnować ze swojej tożsamości. Dlaczego? Tożsamość też oznacza to, że ja jestem odpowiedzialny za siebie. Więc dzisiaj kwitną takie wspólnoty, które ci powiedzą, co jest grzeszne, co nie, jak się masz zachowywać, jak nie, co ci wolno, czego nie. Oddajesz swoją indywidualność, swoje nawet rozeznanie, a wspólnota tobą pokieruje. To nie jest dobra wspólnota. To nie jest, ale wtedy masz święty spokój, bo nie musisz sama być odpowiedzialna za siebie. Wspólnota przejmuje odpowiedzialność. To są różne takie, można powiedzieć, patologie we wspólnocie, nie? Bo wolność we wspólnocie może być zagrożona. Wspólnota dobra to taka, która z jednej strony pozwala mi być sobą, a z drugiej strony, bez uszczerbku na tym, kim ja jestem, pozwala mi się rozwijać. To może jest bardzo takie filozoficzne, ale musimy sobie zdawać często sprawy, jeśli wchodzimy w jakieś wspólnoty bardzo, bardzo egzotyczne, także religijne. Też trzeba by powiedzieć, co jest celem tego, że ja jestem we wspólnocie. I wiele badaczy mówi, że wspólnota jest czymś tak odpowiednim dla potrzeb naszego serca, że poza wspólnotą my się za bardzo nie rozwiniemy, że w zasadzie nie musi się uzasadniać, po co być w jakiejś wspólnocie. Po co być w jakiejś wspólnocie. I dla was, jako chrześcijan, jest to pewnego rodzaju wymóg. Pomyślcie sobie tak. Będziecie, no oczywiście jesteście w duszpasterstwie akademickim, tak, ale to przeminie, wnet przestaniecie być studentami. Niektórzy bardziej wnet, niektórzy mniej wnet, ale przestaniecie być wspólnotami. I teraz, oczywiście jesteście w jakichś wspólnotach parafialnych, ale one przez swoją anonimowość niekoniecznie spowodują, że wy się rozwiniecie. Będziecie trwać. Oczywiście, będziecie się karmić Eucharystią, będziecie słuchać Słowa Bożego, ale warto znaleźć wspólnotę, w której będziecie na drodze swojego powołania, swojej wiary, swojej więzi z Panem Jezusem, że będziecie się rozwijać. Kościół ma dzisiaj dużo wspólnot, które mają przeróżne charyzmaty, dużo ruchów, które tworzą wspólnoty do zaproponowania, do zaoferowania, nie? Na pewno znacie, no bo niektórzy z was znają, czy to Oazę, czy Odnowę w Duchu Świętym, czy Focolare, czy no, tych wspólnot jest pełno. Ja należę do takiej, która się nazywa Comunione e Liberazione, komunia i wyzwolenie. Nie? Bardzo specyficzna, nie dla każdego ona jest, bo niektórych to będzie strasznie nudzić. A niektórzy potrzebują bardziej modlitewnej wylewności, rozlania swojej emocjonalności. A niektórzy wolą takie wspólnoty, które będą o biblijnie czytać Pismo Święte, rozważać, albo inne będą filozoficzne dzieła bardziej brać, ale dzielić się wiarą. Dzielić się wiarą. To jest dosyć ważne. Warunkiem, celem rozwoju każdego z was jest umiejętność tworzenia albo wchodzenia do takich wspólnot i budowania takich relacji, które umożliwiają wam bycie sobą, żebyście jeszcze bardziej byli szczęśliwi, tożsami z sobą, rozwijali swoje naturalne, które wam Pan Bóg dał, talenty, charyzmaty. My często nie zauważamy tego w Kościele, ale tak bywa. Mam tutaj przed sobą konstytucję Śląskiej, przepraszam, Śląskiej Szkoły Ikonograficznej. Jestem rektorem Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, która ma 18 wydziałów tutaj w metropolii górnośląskiej, czyli diecezja opolska, diecezja gliwicka i archidiecezja katowicka. I na pewnym etapie było takie szemranie w tej grupie, że co to, oni chcą, żeby to była bardziej wspólnota, a nie tylko szkoła, że my się tylko uczymy i kładziemy nacisk na technologię, technikę, estetykę, teologię, ikony, a oni chcą być wspólnotą. Nie? Ja mówię, no okej, okay, dobrze. To słuchajcie, to napiszmy, co to jest wspólnota, jakie warunki będziemy musieli spełnić, co to jest wspólnota? Cisza w eterze. Po dwóch tygodniach piszę, ja mówię, że zadam pytanie, spróbujmy wypracować, że, bo jak ci, którzy to chcą, żeby wspólnota była, to co musimy zrobić, aby wspólnota była? No, żeby się tak modlić. No, ale przecież my się modlimy przed każdym tym, browiarzem się modlimy, mszę mamy, rekolekcję mamy. Cisza. No i teraz, i wiecie dlatego, że to jest tak wyświechtane słowo wspólnota, że my mamy trudności z opisaniem tego. To, co wam chciałem zaproponować i proponowałem też moim ikonografom, to jest Ludzie Wielkiej Nocy. Zapamiętajcie tą kartkę, tą okładkę z kardynałem. Kardynał Luis Antonio Gokim Tagle. Tak? To jest kardynał z Filipin, z Manili. Bardzo ciekawą rzecz napisał. Ludzie Wielkiej Nocy. I to jest w zasadzie medytacja, taka ewangeliczna, która ukazuje, co się działo z uczniami po zmartwychwstaniu Pana, w jakim niepokoju żyją, jak się przemieniają, jak się zmienia w nich, że ta grupa wystraszonych ludzi, którzy uciekli, którzy nie wiedzieli, którzy to załamali, tworzy się z nich wspólnota. I kilka elementów chcę wam z tego przeczytać, co on pisze. Wspólnota rodzi się, gdy członkowie jakiejś grupy podejmują decyzję. Czyli nie, że się to samo wytworzy. Musisz się zdecydować na to. Decyzję i angażują się w składanie daru, jakim jest troskliwa obecność dla siebie nawzajem. Angażują się, czyli muszą się, wysilają się do tego. Znowu, samo nie przyjdzie. Wspólnota nigdy się sama nie stworzy. Stworzy się grupa ludzi, stworzy się grupa interesów, jakieś lobby się stworzy. Oczywiście, że tak, możemy o coś zawalczyć, ale to nie będzie wspólnota. Dlatego, że musiałaby być decyzja, tak, ja chcę w to wejść, to robić, to pogłębiać. Czyli zaangażować się, złożyć pewnego rodzaju dar, a często to jest sakryfis, poświęcenie, tak? ofiara, że ja składam dar z mojej troskliwej obecności, czyli muszę być obecny. Nie da się stworzyć wspólnoty na odległość, że jestem nieobecny i wy tam sobie jakoś żyjecie. No muszę być wśród was obecny, żeby stworzyć z wami wspólnotę. Nie tylko ja z wami, ale wy ze mną. Czyli musimy jakoś być obecni. Musimy wyrąbać sobie na to czas, przestrzeń, warunki. Tak? Samo się nie stworzy. Żeby to była troskliwa obecność dla siebie nawzajem. Czyli ja się troszczę o was. Żadna ludzka wspólnota nie stała się wspólnotą przez przypadek. Powstanie wspólnoty wymaga świadomej decyzji i zaangażowania każdego z jej członków, chcących ofiarować innym swą ożywczą, troskliwą obecność. Czyli nie wystarczy, że ja jestem, no ja przyjdę, ja sobie siądę, no tak posiedzenie, no to nie. No, zaangażować się muszę. Czyli muszę jakoś wysilić się, żeby moja obecność była troską o innych. Troszczę się o ciebie. Zależy mi na tobie. Jestem ciekawy, co u ciebie. A może w czymś trzeba ci pomóc. A nawet jeżeli nie mogę ci pomóc, ale mogę ci w tym pomóc, bo tam nie mam na to możliwości. To daje życie. To jest ożywcza obecność. Nie? Więc on pisze tak. Dom nie jest domem, gdy żyjemy w nim daleko od siebie. Może tak być, nie? Ludzie są w jednej przestrzeni. Ale nie tworzą domu, bo są daleko od siebie. Niestety tak bywa. I jeszcze on mówi tak, wspólnota jest dziełem nigdy nie ukończonym. To znaczy, bo my byśmy chcieli na przykład idealną wspólnotę, nie? Że no będzie i to będzie wspólnota tak idealna. Nie? To jest dzieło nigdy nie ukończone. Zawsze może być głębiej. W niebie będzie komunia i wspólnota totalna, jak już wam wczoraj mówiłem o współprzenikalności osób. Nie? To będzie taka wspólnota, że w tym już nam musi Pan Bóg pomóc i nas przemienić. Są tam ikonę przemienienia. I on to tak pisze tak. Wspólnota rodzi się, gdy dochodzimy do wspólnego sensu. To dochodzenie ma różne etapy i stopnie. Zaraz to bardziej rozwinę. Aby zaistniało wydarzenie wspólnego sensu, ludzie w danej grupie muszą mieć najpierw pewien obszar wspólnych doświadczeń. Gdy ludzie nie mają czasu, by dzielić się swymi doświadczeniami z innymi, gdy nie stają się one częścią interakcji, trudno o tworzenie wspólnoty. Czyli tak. Po pierwsze, wspólne doświadczenie. On mówi tak. Wiemy, że nie jesteśmy już członkami jakiejś wspólnoty, gdy nikt nie dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, kiedy nie możemy wejść w świat przeżyć innych. Jeśli nie łączy nas pamięć, należymy do różnych wspólnot. Znaczy, musimy mieć jakieś wspólne... Gdzieś żeśmy wyjechali razem. Pamiętasz, jak tam było? Jak on się zachowywał głupio, nie? Ale żeśmy się uśmiali, nie? Mamy jakieś wspólne... Albo jak żeśmy coś tworzyli razem. Jak żeśmy razem się bali. Jak żeśmy razem za czymś tęsknili. Coś razem żeśmy robili. Coś razem nas łączyło. Wiecie, że na przykład nieraz próbowałem wśród księży, grupy księży, tworzyć głębsze wspólnoty, żebyśmy razem gdzieś pojechali. Coś razem bardziej lub mniej mądrego, głupiego zrobili, żebyśmy się ucieszyli sobą. Jakie to jest trudne. Jakie to jest trudne. Każdy ma swoją robotę, każdy ma swoją jakąś tam właśnie jakieś DA albo jakieś parafie, jakieś katechezy, jakieś nie wiadomo co. I wśród księży jest to też trudno zrobić. Czyli musicie razem coś robić. Nie tylko spotykacie na liturgii, gdzie Pan Jezus robi wspólnotę, ale wyjeżdżajcie gdzieś razem, cieszcie się razem, róbcie coś razem. Musicie mieć wspólne doświadczenia. Apostołowie mieli wspólne doświadczenie 3 lat łażenia za tym Panem Jezusem, kłócenia się między sobą, jedzenia byle czego lub picia na jakichś tam kanach galilejskich różnych rzeczy. No musicie mieć jakieś doświadczenia. Nie zachęcam do picia, ale tak wyszło. Nie? Chodzi o to, że no, nie ma jak inaczej. Nie ma jak inaczej. Oni mieli doświadczenia i mieli na czym budować, ale to jest dopiero pierwszy moment. Czy biedni i bogaci, możni i słabi, mężczyźni i kobiety starają się dzielić ze sobą obszar wspólnych doświadczeń? On pyta, nie? Wspólnota rodzi się, gdy inni zapraszają mnie, bym dzielił się z innymi swoimi doświadczeniami, a ja kieruję do nich podobne zaproszenie. Czyli to ma być... Musicie patrzeć, nie, że ja jestem księżniczką, która zawsze się da zaprosić. Ja mam nieraz doświadczenia takich starszych proboszczów, porządnych ludzi, ale nigdy się nie zastanawiali nad tym, jak robić wspólnotę na przykład z wikarymi, nie? To wikary coś tam prosi i ten proboszcz mówi, no ja jestem otwarty. No i no to wikary powie, że on też jest otwarty, więc jedna otwartość w swoim pokoju siedzi, a druga otwartość w swoim pokoju siedzi. Dwie otwartości mamy, nie? I nigdy się nie zejdą. No, no właśnie nie na tym to polega. No to chodzi o to, otwartość, angażujesz się ty i angażujesz się ty. Bo jeżeli jedna tylko strona się angażuje, no może być na jakimś etapie, bo tamta jeszcze się nie uświadomiła, jest słabsza, ma jakiś kryzys, okej, okay, no to ja tam się trochę poangażuję bardziej. Ale potem jest taka dysharmonia, dysproporcja, że to pęknie. Więc to musi być obustronne zaangażowanie. W wyniku takiej wymiany powstaje wspólna pamięć. Nie? Teraz ty organizujesz wycieczkę, potem ja jakąś imprezę, potem no coś. Gdy nie będzie tego, nie myślimy o wspólnocie, ale to jest dopiero pierwszy krok. Nie? To jest wspólne doświadczenie. Od obszaru wspólnych doświadczeń przejdźmy teraz na drugi, wyższy stopień, którym jest komplementarna wspólnota rozumienia. Jest to trudniejsze. I to także jest bardzo trudne. Zdarza się wprawdzie, że dzielimy z kimś te same doświadczenia i rozumiemy je w ten sam sposób. Nie zawsze jednak tak jest, nie? Że mamy wspólne doświadczenia. Chodzi tak, nie przechodzimy automatycznie od wspólnoty doświadczeń do wspólnoty rozumienia, gdyż nieraz nasze interpretacje różnych doświadczeń są zupełnie inne, nie pokrywają się z interpretacjami innych. Bywa, że wręcz się z nimi nie zgadzamy. Czyli wydarzyło nam się coś, mieliśmy jakieś doświadczenie, nie wiem, koncertu albo jakiegoś eventu. I potem jedna strona mówi, było bez sensu, ja żałuję w ogóle, że tam poszedłem, to straciłem czas. A druga, nie no, było słuchaj, świetnie, to jest rewelacja, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się trafiła. Okej, okay, mamy dość wspólne doświadczenia, ale je tak odmiennie interpretujemy, że my się nie schodzimy. I ktoś mówił o poziomie wartości. Najprawdopodobniej to się opiera na mamy inne bazowe wartości. Albo jest teoria przekonań, jak to się zna filozofii. Nie? To jest, chodzi o to, że przekonania mamy tak bazowo odmienne, że te gmachy, które budujemy na tych przekonaniach, nigdy się nie zejdą. To jest niekomunikowalne. To często widać w świecie założeń politycznych. Nie? Jak my jesteśmy podzieleni politycznie, i po prostu nie zejdziemy się, ponieważ bazowe rzeczy mamy, przekonania mamy tak odmienne, że to się nie zejdzie. I chodzi o to, że na ten sam event, dajmy na to polityczny, jedna strona powie, nie no świetnie, na tym czekałem całe życie. A druga powie, no tragedia, po prostu państwo pada. Nie? No to najlepiej widać w polityce. Rozumiecie? Że nie utworzymy wspólnoty wtedy. O, będzie to tam wspólnota, będziemy, ale to jest takie metaforyczne, że to jest wspólnota, ale nie będzie to takiej głębokiej wspólnoty, wymiany, komunikacji, że my wspólnie rozumiemy tę rzeczywistość. Dla uczniów to było wyzwanie. To, co się wydarzyło na krzyżu, to, co Jezus Chrystus opowiadał, to fakt zmartwychwstania. Czy my to tak samo rozumiemy? Oni dochodzili do tego, że tak samo to rozumieją. Nie w tym samym czasie, wszyscy nie naraz to zrozumieli. Najpierw to zrozumiała Magdalena, Jan, ci najbliżsi uczniowie, ale innych to trzeba było przekonywać, żeby palce wkładali w rany. To nie było tak. Oczywiście, że zrozumieli wszystko, tak. Niektórzy, ale ostatecznie rozumienie tej rzeczywistości było wspólne. Wzajemne niezrozumienie jest możliwe. Niszczy ono wspólnotę. W skrajnych przypadkach ludzie bywają prześladowani za to, że widzą i rozumieją pewne rzeczy w określony sposób. Wspólnotę rozumienia osiągnąć można tylko poprzez dialog, słuchając innych i rezygnując z siebie, na co nie każdy z nas jest przygotowany. Nie? Czyli nawet jeżeli jest tak, że my zupełnie inaczej rozumiemy rzeczywistość, możemy to osiągnąć, ale znowu musimy mieć czas, miejsce, przestrzeń, jakby założyć, że my nie chcemy sobie zrobić nawzajem krzywdy, tylko no wytłumacz mi, jak ty to myślisz, a ja to tak myślę, ty tak. my często urywamy. Nie, to jak on tak myśli, ja nie chcę z nim nic wspólnego. Co ja będę z nim? Albo pogłówek, albo w ogóle niech on się douczy troszeczkę, albo no nie wiadomo. Nie wysłuchujemy siebie nawzajem. Dalej, wspólny osąd. Trzeci element. Trzeci etap tworzenia wspólnoty nazywa się wspólnotą osądu. Co to znaczy? Możemy wówczas twierdzić coś wspólnie z innymi i wspólnie czemuś zaprzeczać. Moja wspólnota, na przykład Comunione Liberazione, i teraz myślę o Polsce, pod poprzednim przewodnictwem, nieraz żeśmy wyrażali, że my jako Comunione Liberazione uważamy tak i myślimy tak. I to jest wspólne nasze zdanie, publikowaliśmy to, w mediach to szło. Niektórzy nas przez to nie lubili i uważali, że jesteśmy zbyt politycznie, obojętnie. Ale jest to wspólny osąd tejż sytuacji. Albo że w kościele, że protestujemy, że tak i tak, nie chcemy, żeby tak było. My jako Comunione Liberazione. Comunione Liberazione światowe, czyli włoskie, często takie coś robi. Nie? Czyli jeżeli my jesteśmy w stanie zgodzić się, że my nie tylko rozumiemy tak tę rzeczywistość, ale jeszcze wspólnie coś razem twierdzimy. Czyli my jako ta grupa twierdzimy tak, tak, jesteśmy w stanie spisać, nie wiem, jakiś dokument, prośbę, petycję, zażalenie, nie? Albo że nie zgadzamy się z tym, to jest bardzo dużo. Bo wtedy my jako grupa podejmujemy za to odpowiedzialność i jako grupa będziemy prześladowani. Jako grupa, wszyscy będziemy prześladowani. Tak chrześcijanie byli prześladowani na początku. Oni wszyscy na początku twierdzili, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Wszyscy uważali tak samo. Oni uważali i dawali temu świadectwo, oddając swoje życie. Nie? Więc jeśli twierdzimy to, czemu inni zaprzeczają i przeczymy temu, co inni uważają za prawdę, nie następuje wydarzenie wspólnoty. Tak lepiej, że tak. Jedna rzecz u jezuitów budzi mój podziw. Przeżywszy razem z nimi 9 lat, wiem, jak bardzo potrafią się od siebie różnić. Jezuici są naprawdę, to są agenci specyficzni. Gdy jednak zaczynają mówić o ćwiczeniach duchowych, okazuje się, że twierdzą właściwie to samo. Ćwiczenia duchowe, które napisał święty Ignacy Loyola. Ja jestem wychowankiem jezuitów przez całe moje życie seminaryjne. Więc bardzo mi się podobają. Oni są tak indywidualistami często, tak odmienni, że rzadko razem współpracują. Każdy, co jeden, to jest większy artysta. Ale to, co on mówi, jest bardzo prawdziwe. Bardzo cieszę się z tego, że źródłem ich wspólnoty jest wspólne przekonanie o wartości ćwiczeń duchowych świętego Ignacego Loyoli. Dalej, czwarty. Od wspólnego osądu w poszukiwaniu wspólnoty przechodzimy do wspólnych decyzji, do wspólnego zaangażowania i działania, co wymaga dużego wysiłku poszczególnych członków danej grupy. Ten poziom wspólnego sensu przejawia się poprzez oddanie, lojalność, miłość bądź wiarę w przypadku wspólnoty o charakterze religijnym. Czyli do wspólnych decyzji, wspólnie działamy. Na przykład, jako wspólnota, nie wiem, ministrantów danej parafii, my jako ministranci będziemy nosić paczki przed Bożym Narodzeniem do wszystkich ubogich naszej parafii. I to my robimy jako grupa. Co więcej, jakoś jeszcze zbieraliśmy pieniądze i my tworzymy wspólnotę. Oczywiście nie wystarczy tylko ten element. Musiałyby poprzedzać wszystkie tamte poprzednie, nie? Żeby też mieli i wspólny osąd, i wspólne zrozumienie, i wspólne doświadczenie. Ale chcę wam to zilustrować, że my też potrafimy działać jako wspólnota. Nie tylko podobnie wartościować, ale przekuć to na działalność. Wiemy, że wspólne życie się rozpada, gdy w rodzinie wygasa miłość. Naród przestaje być wspólnotą, gdy brak im w nim lojalności wobec fundamentalnych wartości społecznych. Parafia przestaje być wspólnotą, gdy zamiera w niej życie wiary. Więc do przejścia z jednego poziomu wspólnoty na drugi popycha nas proces porozumienia, czyli komunikacji. My często nie kładziemy nacisku, nie wyrąbujemy sobie czasu, nie robimy przestrzeni, Odpowiednie przestrzeni też musimy mieć. Musimy gdzieś sobie wyjechać i mieć na przykład 5 godzin na to, żeby nic nie robić, tylko gadać, rozmawiać, współczuć, pobyć razem, powiedzieć, czego ja chcę, czego ty chcesz, jak ty to widzisz, a może byśmy tak to zrobili, tak. Samo się nie zrobi. Mówię wam, bo wam się to przyda i we wspólnocie rodzinnej, którą będziecie tworzyć i w jakiejkolwiek, którą współtworzycie, ale ja to znam na przykład z życia księży. My nie mamy czasu nawet ze sobą pogadać. Nie tworzymy przestrzeni. Czekamy, aż nam, nie wiem, biskup zrobił albo ktoś, ale sami nie wkładamy w to wysiłku. Nie? Najlepiej mamy takie przekonanie, stare bardzo, o wspólnocie stołu. Że jak będziemy jedli posiłki razem, to jakoś się wspólnota z wspólnego jedzenia wytworzy. Guzik, prawda, nie? Zupełnie nie. No ale dawniej było takie przekonanie i dzisiaj to promujemy, nie? To, że sobie zrobimy jutro samą kolację, jest to coś. To nie jest, że to jest zupełnie bezwartościowe, ale to jest tak niewystarczające, zwłaszcza dla ludzi w dzisiejszej naszej mentalności, że my sobie potrafimy naprawdę dużo rzeczy razem zrobić i to się nie przekształci we wspólnotę. Pójdziemy na świetną imprezę, nie będzie z tego wspólnoty. Bardzo miło przeżyjemy czas, ale wspólnoty z tego nie będzie. Więc komunikacja. Nie sposób przejść od wspólnych doświadczeń do wspólnoty rozumienia, osądu, działania i zaangażowania bez energii, jaką wyzwala komunikacja. I znowu, wcześniej mówiłem o komunii, tak? Komunia. Komunikantes. Koinonoi, znowu po grecku, czyli znowu komunikacja. Mamy wspólne wartościowanie, biznes, interes. Interesem u nas akurat religijnie jest Jezus Chrystus, ale mogą być też cały szereg innych dodatkowych wartości. Niestety wyrafinowanie środków komunikowania się, którymi dziś dysponujemy i które stały się wizytówką ery globalizacji, nie przełożyło się na autentyczny proces porozumienia między ludźmi. My często bardzo powierzchownie ze sobą rozmawiamy. Co u ciebie? Fajnie. No to fajnie. No. No, ja z nim rozmawiam. Nie, rozmawialiśmy. Nie, nawet głęboko. On się uśmiechnął. I tak się czujemy. No bardzo dobrze. Jedynym osiągnięciem pozostaje w tym przypadku możliwość szybkiej wymiany wiadomości i informacji. Szybkość jednak ma niewiele wspólnego z porozumieniem. Komunikacja to coś o wiele więcej niż wymiana informacji. Że ja czuję go, jego serce, jego dążenia. Nie? No, z Łukaszkiem my się znamy, ile właśnie mówił, 17 lat, czy strasznie dużo w każdym razie. No i na to naprawdę trzeba było czasu, żeby się komunikować, żeby serca dostrajać. Nie? No, bo niektórzy mówią, a my się rozumiemy bez słów. No po wielu latach można się już rozumieć dużo bez słów. Po pewnych takich reakcjach śladowych mogę już wiedzieć, co on myśli. Ale na to było bardzo dużo energii pozytywnej i porażek, bo to nie ma jak inaczej. We wspólnocie są też, to nie jest tak, że każda komunikacja zakończy się sukcesem. Nie, wiele komunikacji zakończa się awanturami i kłótniami. Wióry lecą. Ale po to jest, bez tego nie będzie wspólnoty. Nie będzie. Nie ma się też czego bać, bo my chcemy, że wejdziemy i od razu zaczniemy się komunikować i wszystko będzie dobrze, bo inaczej lepiej nie wchodzić. No właśnie, lepiej wchodzić. Komunikację inicjuje dopiero dar ożywczej, troskliwej obecności, składany innym przez każdego z członków grupy. Czyli jeśli nie stać cię, żeby jakiś kawałek chociaż troski wobec tego człowieka, z którym chcę tworzyć wspólnotę, żeby mu zakomunikować, żeby mieć taką postawę, to lepiej nie otwierać dziuba. Po prostu nic. No, niech se tam żyje, bo przecież i tak nie ma co tworzyć. Small talk wystarczy, nie? To wiecie, na przyjęciach, no, siedzę wokół ludzi nieznajomych, z którymi i tak wiem, no teraz miałem bardzo, ja tutaj na Instytucie Konfucjusza wykładam na waszej Politechnice, No i teraz mieliśmy otwarcie w Instytutu kolejnego roku, tam 25-lecie Instytutu Konfucjusza, pełno no, tablów, ambasadorów, wszystkich. No bardzo fajnie, siedzimy przy tym stole, jemy te chińskie jedzenie i panią, która jest obok, żona ambasadora pewnego kraju, z poprawej jakiś tam wykładowca, wiem, że tylko raz w życiu się widzimy. I raczej nie będziemy dążyć, żeby tam wielkiej wspólnoty stworzyć. Więc rozmawiamy o pięknie serwetek, o no, small talk, taki wiecie, no, trzeba rozmawiać, komunikować grzeczność, nie? I jednocześnie otwartość. Jakby druga strona coś bardziej chciała, no to możemy rozważyć. My mamy dużo takich gadek, nie? Niektórzy są perfekcyjni w tym i najgorzej, że niektórzy całe życie się tak komunikują ze wszystkimi. Że nie dotrzesz do serca człowieka, nie wiesz... Kto to jest? No bo on oczywiście jest grzeczny, sympatyczny, nie? To jest tak, jak mi mówią, no we Francji dużo, dużą część życia spędziłem. I to jest takie z Francji, pytam kuzynki, która ma wyjść za mąż, no ile gentil, czyli grzeczny. Noż kurczę, grzeczny, to ona se chce wziąć chłopa grzecznego, tak? No grzeczny, bo ładnie odpowiada na pytania, ładnie się ubiera, jest grzeczny, kulturalny. No ale jakie on ma serce, jakie on ma przekonania? Mówi, ale to nie jest ważne. Ja no nie, no padnę chyba. No, to jest, on jest grzeczny, ona chce mieć męża grzecznego. No i najlepiej, że to jakoś wychodzi, no. Bo chyba, bo jemu też wystarczy grzeczna żona. Ona jest bardzo grzeczna. No, ona nie wie, o co mi chodzi, co ja chcę więcej. Żeby to do trzewi zeszło. Nie? Więc dar ten, nie, składany przez każdego człowieka, ten dar troskliwej obecności, jest istotą obecności eucharystycznej. To jest moje ciało, to jest moja krew dla was. Dla was. Komunikując się, mamy nadzieję, że wraz ze słowami komunikujemy innym dar z siebie, tworząc w ten sposób wspólnotę, komunię. Tworząc prawdziwie ludzką wspólnotę, nie sposób nie pobrudzić rąk. Dobre stwierdzenie. Chodzi o to, że jeżeli ja będę tworzył z wami wspólnotę, to wszyscy się sobą wybrudzimy, bo my nie tylko jesteśmy czyści. Po prostu upapram się waszymi emocjami, waszymi tragediami, waszymi ograniczeniami, a wy moimi. Nie ma jak inaczej. Więc jeżeli chcesz zachować taką, to lepiej się separować i nie tworzyć za żadnej wspólnoty, bo wtedy jesteś wszyscy czysty, nie dotyczy cię. A tak tworzysz wspólnotę i po prostu jesteś jej dramatyczną częścią. Tak samo, jeżeli wchodzisz w Kościół świadomie, zastanawiałem się właśnie, że niektóre wspólnoty, ale to może inny temat, nie będę rozwijał, bo już to coś innego mi przychodzi na myśl, ale chodzi o to tak. Jeżeli wchodzisz w wspólnotę Kościoła, nie, jesteś świadomie, chcesz ją tworzyć, obojętnie jak głęboko, w jakich wymiarach, to inni cię będą postrzegać przez pryzmat Kościoła. Ze wszystkimi jego wariacjami, tragediami, nadużyciami i tak dalej. Jesteś członkiem tej wspólnoty. Nie ma tak, że się nie ubrudzisz nią. Ubrudzisz się. To Pan Jezus bardzo dobrze na sobie to pokazał. Dzięki tej wspólnocie cały świat doświadczyć może mocy Eucharystii. I chyba tyle, chociaż on miał jeszcze taki bardzo fragment fajny. Przeczytam wam takie coś, jego świadectwo. Znowu jego świadectwo. On mówi tak. Gdy w roku 1985 wyjechałem z Filipin, by podjąć studia za granicą, pisywał do mnie regularnie jeden z moich dawnych uczniów. Pisał do mnie raz na tydzień, a ja mu odpisywałem. Nie było tygodnia, bym nie wiedział, co zdarzyło się w jego życiu. Co tydzień też informowałem go, co u mnie się przydarzyło. W jakimś sensie fakt, że ciągle dzieliliśmy się ze sobą tymi informacjami, umożliwiał powstanie obszaru wspólnych doświadczeń. Potem pisaliśmy do siebie już tylko co 2 tygodnie. Potem co miesiąc, co semestr, co rok. W końcu wysłaliśmy do siebie tylko kartkę na Boże Narodzenie, bez żadnej treści, z samymi tylko życzeniami. Wesołych świąt. On się zmęczył i ja się zmęczyłem. Potem nie wysyłaliśmy już nawet kartek na święta. Po 7 latach wróciłem na Filipiny. Gdy się znów spotkaliśmy, poczułem się bardzo dziwnie. Nie byłem w stanie nawet zacząć rozmowy. Najwyraźniej nie mieliśmy sobie nic do powiedzenia. Gdy go zobaczyłem, powiedziałem: gdy wyjeżdżałem na studia, byłeś jeszcze w seminarium. Teraz jesteś księdzem. Jesteś bardzo podobny do swojego ojca. Przypominasz mi go. Jak on się czuje? Mój ojciec, odpowiedział, zmarł prawie 3 lata temu. Obaj byliśmy zakłopotani. Uświadomiliśmy sobie, że nie należymy już do tej samej wspólnoty. On nie potrafił podzielić się ze mną tak ważną wiadomością, jak wiadomość o śmierci ojca. Ja zaś nie umiałem dzielić z nim bólu. I potem jest to: wiemy, że nie jesteśmy już członkami jakiejś wspólnoty, gdy nikt nie dzieli się z nami swymi doświadczeniami, kiedy nie możemy wejść w świat przeżyć innych. I to do tego was chciałem jakby zachęcić, uwrażliwić. Z jednej strony jesteśmy wspólnotą obiektywnie, bo czyni z nas to Pan Jezus. A z drugiej strony możemy zrobić ze wspólnoty cnotę polegającą na tym, że umiemy to robić, wysilamy się do tego, wkładamy w to naszą energię. Chrześcijanie powinni być fachowcami od tego. Dlaczego my się mamy uczyć od świata? My to mamy w naszej tożsamości, tworzenie wspólnot. A chrześcijanie najczęściej nie umieją tego robić, nie wiedzą jak. A poza tym wspólnota męczy, oczywiście, że męczy. Nie? To tak, a rodzina nie męczy, co? Dzieci nie męczą, dopiero męczą. A jednak jest to wartościowe na tyle, że warto za to nawet życie oddać. Więc, że coś ma też elementy trudne, takie negatywne, nie znaczy, że nie jest to na tyle wartościowe, żeby w to nie wejść, ponieważ mogę być mniej szczęśliwy w życiu. Szczęście nie opiera się na tym, że jest mi tylko wygodnie, przyjemnie i sympatycznie, nie? Szczęście to jest poczucie sensowności swojego statusu. Czyli to, kim jesteś, jaki jesteś, to, w jakiej, jak żyjesz, jest to sensowne. Nie znaczy, że miłe, przyjemne, bezbolesne. Może być miłe, przyjemne, bezbolesne. To nie szkodzi. To nie ma, chodzi o to, że to nie jest... Ile gentil. No, dla mnie nie wystarczyłoby mi wyjść za kogoś, kto jest jedynie gentil, nie? Grzeczny. Ja chcę dużo więcej. Jak komuś wystarczy, okej, okay, nie ma też nic złego, nie jest oskarżające, ale chciałbym, żebyśmy byli fachowcami od głębokich więzi, od głębokiej komunii, od inwestowania każdy w siebie, żeby rozwijać swoje możliwości, talenty, pragnienia. Ile mamy czasu? No, 49. To 11 minut mam, żeby o 9 skończyć. Ale jedną rzecz wam jeszcze powiem, bo jestem buddologiem. Buddyzm lubię, znam, kocham buddyzm. I tak. Jedna z rzeczy takich, która najbardziej dzieli buddyzm od chrześcijaństwa, to są antypody. Chodzi o to, że nie ma religii bardziej odmiennej od chrześcijaństwa niż buddyzm. To, że są pozory, że oni lubią pokój, my też lubimy pokój, że oni mają medytację, to są drugorzędne rzeczy. To, co jest różnica, to jest kwestia interpretacji pragnień. Pragnienia dla nas, dla chrześcijan i dla buddystów i dla każdego człowieka są przyczyną cierpienia. Bo my chcemy czegoś, pragniemy, żeby było tak, tak, żebyśmy mieli tak, tak, żeby... Przeróżne pragnienia. Żebyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, mieli ładny ogródek czy tam pałac. Obojętnie. Pragnienia. I nie mamy tego. Ciągle nie umiemy zaspokoić swoich pragnień. I buddyzm mówi: no tak, no to jest tragedia, to cię poniewiera. A chrześcijaństwo mówi: no tak, no to jest cierpienie. Cierpienie jest jedno, to z krzyżem Jezusa Chrystusa, pragnienia, to jest krzyż, który musisz nosić, okej. Okay. No i jedna i druga religia mówi: to jest cierpienie, czyli cierpienie jest złem. W chrześcijaństwie też ślepienie nie jest czymś dobrym. To nie jest, po prostu my się zgadzamy na to, bo Pan Jezus wziął cierpienie na siebie, ale to nie jest coś dobrego, wymyślonego przez Pana Boga, żeby nas katować. Absolutnie. To jest pazur diabła, cierpienie. Więc i chrześcijaństwo, i buddyzm powie, że cierpienie jest złe. I buddyzm, tylko że odmiennie sobie z tym radzimy. Buddyzm powie tak. W takim razie wyjściem z tego jest to, żebyś przestał cierpieć. A jak przestać cierpieć? Przestać pragnąć. Nie pragnij niczego. Popatrz na świecę. Tutaj mamy adwentowe świece akurat, nie? Świeca podtrzymuje to pragnienie, ten ogień przez to, że cały czas płonie. I to pragnienie zsie aż ten wosk. Co trzeba zrobić? Zdmuchnij tę świecę. Przestań pragnąć. I to się nazywa nirwana w buddyzmie. Nirwana. Przestać pragnąć. Przełamujesz kołowrót samsary, kołowrót wcieleń i nie chcesz nawet być. Nie pragniesz być sobą. W ogóle to, że jesteś sobą, to jest jakieś złudzenie. To zapomnij o tym. A to, że jesteś, w ogóle czemu chciałbyś być? A jeszcze w takiej czy innej formie przestać pragnąć czegokolwiek. Nie, żeby być dobry, niedobry, święty, święty. Nie, masz nic nie pragnąć. Masz przestać w ogóle pragnąć, nie wiem, oddychać, żyć, przestać. Wtedy nie będziesz cierpiał i wtedy wejdziesz w nirwanę. Nirwana jest też różnie interpretowana, potem to jest bardziej skomplikowana rzecz. A chrześcijaństwo mówi tak. Nie no. Pragnienia to jest coś, co jest miejscem teologicznym w tobie. Pragnienia pokazują, kim ty naprawdę jesteś. I chodzi o to, że nie redukuj swoich pragnień tylko do pałacu i 200 miliardów dolarów na koncie, bo to jest za mało dla ciebie. Nie, no ty jesteś tak wielki, tak niepowtarzalny, że popatrz na siebie. Ty choćbyś cały kosmos posiadł, ty dalej będziesz w stanie jeszcze chcieć więcej, pragnąć więcej, czegoś, co cię spełni. Niech to nasunie ci myśl, kto może wypełnić twoje serce? Ktoś, kto jest nieskończony. Nieskończony Bóg jest jedyną odpowiedzią na jedno wielkie pragnienie, którym ty sam jesteś. Więc rób wszystko, żeby maksymalizować swoje pragnienia. I biedny jesteś, jeżeli wystarczy ci tylko 200 miliardów na koncie. To pożałowania godny. Chodzi, pragnij nieskończoność. Pana Boga. On zaspokoi wszystkie twoje pragnienia. I to jest... To są święci. Święci są w chrześcijaństwie tacy, że to są ludzie tak wielkich pragnień i wiedzą, że nic w świecie ich nie zaspokoi. Tylko Pan Bóg, On jest odpowiedzią na ich pragnienia. Więc to jest nasza chrześcijańska wizja rzeczywistości i nas samych. Żebyśmy byli ludźmi wielkich pragnień. Nie ograniczali się tylko do małych rzeczy, które są łatwe, przyjemne, sympatyczne, ale robili twórczo, przekształcali świat, że po prostu inni będą chcieli mieć z nami więź, wspólnotę, bo są tak niesamowici ludzie, że oni wskazują nam drogę, że można pragnąć i realizować tak rzeczy wielkie, jaką jest miłość, troskliwa obecność między nami. Tyle. Amen. Wystarczy na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję z Panem Bogiem.